W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy przedpoście. Przedpoście jest okresem bezpośrednio przygotowującym do Wielkiego Postu i trwa od niedzieli Siedemdziesiątnicy do Środy Popielcowej. Okres przedpościa powstał za czasów papieża świętego Grzegorza Wielkiego, już po ustaleniu Wielkiego Postu. Niedziele przedpościa to Dominika in Septuagesima, niedziela Siedemdziesiątnicy, starozapustna, Dominika in Sexagesima, niedziela Sześćdziesiątnicy, mięsopustna, Dominika in Quinquagesima, niedziela Pięćdziesiątnicy, zapustna. Przedpoście ma charakter pokutny. Kolor szat fioletowy, znika śpiew Gloria oraz Alleluja, które we mszach niedzielnych i świątecznych zastąpione jest przez Tractus. Na zakończenie mszy świętej zamiast Ite missa est kapłan w niedzielę i dni powszednie mówi Benedicamus Domino. Ministrant odpowiada Deo gratias. Z uwagą słuchajmy i rozważajmy słowa Pisma Świętego, które Kościół odczytuje w tych tygodniach. Wzmóżmy nasze czuwanie, skupienie, starannie unikajmy grzechu. Pracujmy nad naszym zbawieniem, pełniąc wolę Bożą, wiernie wypełniając nasze obowiązki stanu i umacniając się objawioną prawdą oraz łaską płynącą z sakramentów świętych. Dzisiaj druga niedziela przedpościa, Dominika in Sexagesima, niedziela Sześćdziesiątnicy, mięsopustna. Pilnie przygotowujmy się do Wielkiego Postu. Dzisiaj Kościół Święty, Matka Nasza, czyta nam Ewangelię o ziarnie sianym, które pada na różny grunt. Lekcja natomiast podaje nam słowa apostoła narodów i wielkiego ewangelicznego siewcy słowa prawdy, który broni swojego autorytetu apostolskiego. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, gdy zaś wielka rzesza schodziła się i z miast spieszyli do Niego, rzekł przez podobieństwo, wyszedł, który sieje, siać nasienie swoje, a gdy siał, jedno upadło koło drogi i zdeptane zostało, a ptaki niebieskie wydziobały je, a drugie upadło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem wzrosły, przydusiły je, a inne padło na ziemię dobrą, a gdy wzrosło, wydało owoc stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I pytali go uczniowie jego, co by to była za przypowieść, a on im rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Bożego, a innym przez przypowieści, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli. Jest zaś ta przypowieść. Nasieniem jest Słowo Boże, a którzy koło drogi są, ci są, co słuchają, a potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby uwierzywszy nie byli zbawieni. A którzy na opokę, ci są, którzy, gdy usłyszą, z weselem przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Ci do czasu wierzą i w czasie próby odstępują. które zaś padło między ciernie, ci są, którzy usłyszeli, a odszedłszy od trosk i bogactw i rozkoszy życia, bywają zaduszeni i nie przynoszą owocu. A które na ziemię dobrą, ci są, co dobrym, a wybornym sercem, usłyszawszy, zachowują słowo i owoc przynoszą w cierpliwości. Drodzy wierni, jakże ważny w Kościele katolickim jest ten siew Słowa Bożego. Już przez proroka Amosa Bóg zapowiadał: oto dni idą, mówi Pan, i puszczę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale głód słuchania Słowa Pańskiego. Jakże ważny w Kościele katolickim jest siew Słowa Bożego. Święty Paweł Apostoł naucza o powiązaniu głoszonego słowa z wiarą. Wiara więc ze słuchania, słuchanie zaś przez Słowo Chrystusowe. Fides ex auditu, wiara ze słuchania. Jakże ważny w Kościele katolickim jest siew Słowa Bożego. Należy on do podstawowych obowiązków apostołów, których posyłał Pan nasz Jezus Chrystus. Przed swoim wniebowstąpieniem mówił: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. Oraz idąc na cały świat, opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tę pilną i zaszczytną misję głoszenia Słowa Bożego pełnią od 20 wieków posłani przez Chrystusa Pana apostołowie oraz ich następcy, biskupi, a także ich współpracownicy, kapłani. W katechizmie katolickim świętego Piusa X czytamy: czym jest sakrament kapłaństwa? Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa? Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa podczas ostatniej wieczerzy, gdy udzielił apostołom i ich następcom władzy konsekrowania Przenajświętszego Sakramentu. Następnie w dzień swego zmartwychwstania udzielił im władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów, a więc ustanowił ich pierwszymi kapłanami Nowego Przymierza w pełni ich władzy kapłańskiej. Czy godność kapłana chrześcijańskiego jest wielką godnością? Godność kapłana chrześcijańskiego jest w istocie wielką godnością z powodu dwojakiej władzy, której Jezus Chrystus udzielił kapłanom, a więc władzy nad Jego rzeczywistym ciałem i nad Jego ciałem mistycznym, czyli Kościołem, oraz z powodu boskiej misji, która została powierzona kapłanom, aby prowadzili ludzkość do wiecznego zbawienia. Czy kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele? Kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele, gdyż bez niego wierni byliby pozbawieni ofiary mszy świętej i większej części sakramentów. Nie miałby ich kto nauczać zasad wiary i byliby jak trzoda bez pasterza wydana na łup wilków, a więc Kościół nie mógłby przetrwać w takiej formie, jak go ustanowił Jezus Chrystus. Czy zatem kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć? Kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć, aż do końca czasu. Pomimo wojny, jaką z nim prowadzą siły piekła, gdyż Jezus Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą przeciwko jego Kościołowi. Czy grzechem jest znieważanie kapłanów? Znieważanie kapłanów jest bardzo ciężkim grzechem, gdyż zniewagi i obelgi wymierzone w kapłanów spadają na samego Jezusa Chrystusa, który powiedział swym apostołom: kto wami gardzi, ten mną gardzi. Jakie są obowiązki wiernych względem tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa? Wierni powinni pozostawić swym dzieciom i osobom zależnym pełną wolność pójścia za głosem powołania. Modlić się do Boga, aby zechciał udzielić swemu Kościołowi dobrych pasterzy i gorliwych sług. Modlitwy te powinny być odmawiane zwłaszcza w okresie suchych dni. Okazywać szczególny szacunek osobom poświęconym służbie Bożej przez święcenia kapłańskie. Papież Święty Pius X naucza także w katechizmie, czy istnieje jakaś różnica pomiędzy członkami Kościoła. Istnieje poważna różnica pomiędzy członkami Kościoła, gdyż istnieją ci, którzy sprawują władzę i ci, którzy winni są jej posłuszeństwo, ci, którzy nauczają i ci, którzy są nauczani. Jak nazywa się ta część Kościoła, która naucza? Ta część Kościoła, która naucza, nazywana jest Kościołem nauczającym. Jak nazywa się ta część Kościoła, która jest nauczana? Ta część Kościoła, która jest nauczana, nazywa się Kościołem słuchającym albo nauczanym. Kto wprowadził tę różnicę w Kościele? Tę różnicę w Kościele wprowadził sam Jezus Chrystus. Czy zatem Kościół nauczający i Kościół nauczany są dwoma kościołami? Kościół nauczający i Kościół nauczany są dwiema odrębnymi częściami jednego i tego samego Kościoła. Podobnie jak w ciele ludzkim, głowa różni się od innych członków, ale wraz z nimi tworzy jedno ciało. Kto wchodzi w skład Kościoła nauczającego? W skład Kościoła nauczającego wchodzą wszyscy biskupi wraz z papieżem, który jest ich głową. Rozproszeni po całym świecie albo zgromadzeni na soborze. Kto wchodzi w skład Kościoła nauczanego? W skład Kościoła nauczanego wchodzą wszyscy wierni. Kto zatem ma władzę nauczania w Kościele? Władzę nauczania w Kościele posiada papież i biskupi, a w zależności od nich także inni duchowni. Czy jesteśmy zobowiązani, aby słuchać Kościoła nauczającego? Tak, bez wątpienia jesteśmy zobowiązani, aby pod groźbą wiecznego potępienia słuchać Kościoła nauczającego, gdyż Jezus Chrystus powiedział do pasterzy Kościoła: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, ten mną gardzi. Drodzy wierni, jak przyjmujemy słowo prawdy? Jak przyjmujemy głosicieli słowa prawdy? W czasie jednej ze swoich podróży apostolskich święty Paweł apostoł oraz towarzyszący mu przyszli do Antiochii Pizydyjskiej, a wszedłszy do synagogi w dzień sobotni usiedli. Po odczytaniu zaś zakonu i proroków posłali do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie, bracia, jeśli macie jakie słowo zachęty do ludu, to mówcie. Wiedziano, jak się zachować wobec apostoła Chrystusowej Ewangelii. Podjęto go gościnnie i poproszono o słowo. Prawowity katolicki papież, prawowity katolicki biskup i prawowity katolicki kapłan, głosząc wiernie odwieczną, ortodoksyjną doktrynę katolicką, spełniają swój obowiązek. Słuchając ich katolickiego nauczania, otrzymujemy zdrowy pokarm prawdy. Nie pobłądzimy. Błąd nie pochodzi od Kościoła katolickiego. Błąd nie pochodzi od Chrystusowego autorytetu. Błąd nie pochodzi od katolickiego autorytetu. Herezja wyłącza z Kościoła. Święty Hieronim, doktor Kościoła, naucza: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół katolicki, nie reformowany, i o wiarę katolicką, nie reformowaną. Choćby za naszych dni była zaledwie garstka katolickich duchownych, garstka duchownych wiernie przekazujących katolicki depozyt wiary, słuchajmy ich z uwagą, poważajmy ich służbę, albowiem przez ich służbę sam Chrystus Pan kontynuuje siew zdrowego ziarna Słowa Bożego, zdrowego ziarna prawdy. Słuchajmy chętnie Słowa Bożego, słuchajmy chętnie Słowa prawdy i nie dopuśćmy, aby ani diabeł, ani próby, ani troski, bogactwa i rozkosze życia nie udaremniły w naszej duszy zbawiennego Chrystusowego siewu. Pilnie dokładajmy starań, aby dusza nasza była ziemią dobrą, abyśmy dobrym, a wybornym sercem, usłyszawszy słowo, zachowali je i owoc przynosili w cierpliwości. Drodzy wierni, słów ludzkich jest dzisiaj wiele. Nie wszystkiego musimy czy powinniśmy słuchać. Wiele jest dzisiaj głosów zwodniczych. Wiele jest autorytetów pozornych i fałszywych. Słuchajmy przede wszystkim Słowa Bożego, Słowa Prawdy. Znajdziemy je w odwiecznym, niezmiennym, nieomylnym nauczaniu Kościoła katolickiego. Czytajmy zatem codziennie tradycyjne katolickie katechizmy, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Czytajmy codziennie żywoty świętych, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. I czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia duchowe, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Czas przedpościa. Dbajmy o skupienie. Częściej kierujmy nasze myśli ku sprawom najważniejszym, Bożym, prawdziwym. Pragnijmy słowa prawdy. W dziełku o naśladowaniu Chrystusa czytamy: Chrystus, słuchaj, Synu, moich słów, słów miłych wielce, a przechodzących wszelką umiejętność filozofów i mędrców tego świata. Słowa moje duchem i żywotem są i nie według ludzkiego rozumu należy je rozważać. Nie trzeba ich używać do marnej zabawy, lecz trzeba ich słuchać w milczeniu, a przyjmować je z wszelką pokorą i z wielkim zamiłowaniem. Ukochajmy wyborny pokarm Bożej nauki. Ukochajmy wyborny pokarm słowa prawdy i dokładajmy starań, aby za przykładem niepokalanej matki z uwagą słuchać słowa prawdy, rozważać je w swoim sercu i zachowywać je pilnie. Zasłużymy wtedy na pochwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.